tygodniu rozpocznie się posiedzenie Sejmu, w trakcie którego posłowie mają się zająć m.in. tak zwaną ustawą alkoholową. Proponowane przepisy przewidują choćby zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, nocną prohibicję, czy też zakaz reklamy i promocji alkoholu. Czy przepisy w takim kształcie mają szansę na większość w parlamencie? Za chwilę się dowiemy, bo na linii nasze sejmowe studio RMF24 Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
Dzień dobry, a z nami jest Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tutaj już kolega zapowiadał ustawa antyalkoholowa na tym Sejmie. Dwa projekty Lewicy i Polski 2050, ale ja bym się skupił na tym projekcie Lewicy, bo on mówi między innymi o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, o nocnej prohibicji, o zakazie promocji i reklamowania alkoholu. Co na to Koalicja Obywatelska?
Koalicja Obywatelska jeszcze nie ma ostatecznego stanowiska w sprawie tych dwóch projektów. Myślę, że takim dobrym obyczajem, którego się staramy przestrzegać w tej kadencji, jest to, żeby projekty koalicjantów trafiały do komisji i tam, żeby można było nad nimi spokojnie pracować. Na pewno zdania są podzielone. Na pewno jeżeli chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, to już Izabela Leszczyna, kiedy była ministrą zdrowia, proponowała takie rozwiązanie. Na pewno ja osobiście jestem za zakazem jakiejkolwiek promocji i reklamy alkoholu. Myślę, że jesteśmy krajem, w którym nie trzeba szczególnie namawiać do spożywania alkoholu i szczególnie go promować
tych promocji
i reklamować.
12 plus 12, tak, z tego co pamiętam.
Myślę, że to naprawdę jest nikomu niepotrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o odgórne narzucenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, to bym pozostawiła w gestii samorządów, bo jednak ta decentralizacja i przekazanie kompetencji w ręce samorządów, to jest coś, co chyba najbardziej nam się po 89 roku udało i ja też jako była radna jestem ostatnią osobą, która chciałaby wyręczać samorządy, czy też odbierać im jakieś kompetencje, zwłaszcza, że ostatnie lata pokazują, że samorządy samodzielnie podejmują te decyzje i coraz więcej gmin podejmuje decyzje o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu i myślę, że tutaj zmiana w tym zakresie nie jest konieczna. Natomiast to jest moje zdanie, jeśli chodzi o Klub Koalicji Obywatelskiej, to kiedy projekty trafią do komisji, będziemy o tym dyskutować.
A myśli pani, że Lewica, wpisując tak dużo pomysłów do tej ustawy antyalkoholowej, wpisała je po to, żeby z czegoś móc schodzić? Bo jednak no, idzie daleko ta ustawa. Też słyszałem gdzieś nieoficjalnie, że minister finansów Andrzej Domański nigdy by się nie zgodził, żeby w całym kształcie ta ustawa weszła w życie, no bo to zbyt duże wpływ do budżetu są.
Nie wiem, jakie były motywacje i na co liczy Lewica składając tę ustawę. Natomiast no, jest to jedna ze strategii, zaproponować maksimum, żeby potem mieć jakiś punkt do negocjacji. Z całą pewnością tutaj będą zdania podzielone. Samo Ministerstwo Finansów ma do tego projektu uwagi. Natomiast myślę, że w sytuacji, w której mamy tak olbrzymi problem społeczny związany z nadużywaniem alkoholu, i przykłady państw, które radzą sobie właśnie z takimi problemami społecznymi poprzez ograniczanie dostępu do alkoholu, no to powinniśmy skorzystać z dobrych doświadczeń innych krajów i jednak jakoś bardziej aktywnie przeciwdziałać alkoholizmowi.
Marszałek Czarzasty, jedna z pierwszych jego decyzji to był zakaz sprzedaży alkoholu w bufecie sejmowym, w domu poselskim dokładnie. Już trochę czasu od tej decyzji minęło. Czy ktoś z pani koleżanek, kolegów jakoś już wyrobił sobie zdanie na ten temat? Nie wiem, jest spokojniej w tej słynnym barze za kratą?
Pewnie w barze za kratą jest spokojniej. Zawsze, kiedy nie ma alkoholu, to jednak bary spokojnieją. Myślę, że to była decyzja, która jakieś kontrowersje wzbudziła wśród posłanek i posłów. Nie wszystkim się spodobała, szczególnie tym, którzy mieszkają w hotelu poselskim. To nie jest miejsce ich pracy, ale to jest miejsce, w którym oni po prostu mieszkają. Ale sądzę, że wszyscy już do tego przywykli i w ogóle nie ma już tego tematu. Nie ma sprzedaży alkoholu ani w barze za kratą, ani w sejmowej restauracji i w zasadzie dyskusja na ten temat już się zakończyła.
Status osoby najbliższej, ten projekt ustawy pojawi się dopiero w przyszłym miesiącu tutaj w Sejmie. Myśli pani, że trzeba będzie iść na kolejne ustępstwa, jeśli chodzi o ten projekt ustawy? No bo Karol Nawrocki i jego otoczenie, między innymi szef kancelarii, już dawno mówili, że w takim kształcie tego podpisu na pewno pod tą ustawą nie będzie. A wiemy, że ustawa i tak już jest kompromisowa.
Ja przede wszystkim mam nadzieję, że pan prezydent zapozna się z tym projektem, bo niestety moje ostatnie doświadczenia z wetami prezydenta pokazują, że prezydent nie zawsze czyta ustawę, nawet ten finalny kształt, który trafia do jego podpisu. Weto i uzasadnienie weta do ustawy Prawo Oświatowe, w którym pan prezydent powoływał się na przepisy, których nie zawierała ta ustawa, pokazuje, że nie do końca kancelaria pana prezydenta merytorycznie argumentuje decyzję pana prezydenta. Więc przede wszystkim mam nadzieję, że pan prezydent osobiście zapozna się z tą ustawą, zobaczy, że nie ma w niej nic absolutnie wywrotowego, nie ma tam zrównywania statusu osoby najbliższej, który będzie legalizowany poprzez umowę o wspólnym pożyciu z małżeństwami.
No innego zdania jest jego otoczenie, mówiąc między innymi te, dając na przykład kwestię dziedziczenia czy wspólnego rozliczania się z fiskusem.
Słyszę te argumenty. Słyszę te argumenty, ale jeżeli chcemy zabezpieczać osoby żyjące w związkach nieformalnych, to musimy im zagwarantować jakieś prawa. W tej ustawie nie może nie być nic. I tak Katarzyna Kotula i w zasadzie Lewica i Koalicja Obywatelska, które były absolutnie za przyjęciem tej ustawy w pierwotnym kształcie, poszły na duże ustępstwa. I myślę, że też pan prezydent powinien zobaczyć, że to jest projekt, który jest popierany społecznie. Nawet same związki partnerskie, które są dalej idącym rozwiązaniem, są popierane przez ponad połowę polskiego społeczeństwa, więc naprawdę pan prezydent powinien pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i Polaków, ale ja też rozmawiałam z Katarzyną Kotulą i ona chce się spotkać z prezydentem i ona jest gotowa do rozmowy, co by można było ewentualnie jeszcze zmienić w tej ustawie, żeby pan prezydent ją podpisał, bo jednak czujemy takie zobowiązanie wobec osób, którym obiecywaliśmy bezpieczeństwo, które zapewni im jakaś forma legalizacji związków. Zwłaszcza, że często są to osoby, mówię o osobach LGBT, które nie mogą w inny sposób w Polsce zalegalizować swojej rodziny i swojego związku, a też potrzebują bezpieczeństwa, jak każdy z nas, zwłaszcza w tych niepewnych czasach. Ja myślę, że pan prezydent też powinien to wziąć pod uwagę, że żyjemy w bardzo niepewnych czasach i bardzo nam wszystkim zależy na poczuciu bezpieczeństwa. I odmawianie osobom żyjącym w związkach tego poczucia bezpieczeństwa poprzez danie im jakichś praw, które jednak zabezpieczą te osoby w sytuacji, kiedy wszystko może się wydarzyć, bo wiemy, że sytuacja geopolityczna jest nieprzewidywalna, byłoby naprawdę ze strony pana prezydenta racjonalnym, mądrym i odpowiedzialnym gestem.
Ustawy ustawami, ale tematem numer jeden politycznym, wybory w Polsce 2050 cały czas trwają, nie zakończyły się. Biorąc pod uwagę, w jakim to jest teraz momencie, to już przestało panią bawić, bo wiemy, że wszystkich to bawiło, ale no już sytuacja robi się tak poważna, wiemy, że to jest wasz koalicjant.
Trochę żartów, nie ukrywam, było na ten temat i w mediach, i w naszym klubie. Natomiast oczywiście sytuacja nas napawa troską. Bardzo byśmy chcieli, żeby Polska 2050 przezwyciężyła ten kryzys, bo nie da się ukryć, że to jest kryzys, że to nie tylko jest kryzys wizerunkowy, ale też widać, że jakiś kryzys wewnętrzny w tej partii. Choć ja głęboko wierzę, współpracując na co dzień z posłankami i posłami Polski 2050, że to są na tyle odpowiedzialne i zaangażowane i oddane Polsce osoby, że będą potrafiły gdzieś unieść się poza te spory i ostatecznie podejmą decyzję, kto jest liderem tej partii i ostatecznie podejmą decyzję, która chyba jest oczywista, że będą elementem koalicji 15 października.
A dla tych, którzy nie widzą siebie w Polsce 2050, drzwi Koalicji Obywatelskiej są otwarte?
My jesteśmy bardzo lojalnym koalicjantem i w żaden sposób ani nie ingerujemy w proces wewnętrznych wyborów w Polsce 2050, ani nie mamy żadnych zakusów na jakichkolwiek członków czy członkinie tej partii. Choć tak jak powiedziałam, bardzo dobrze współpracuje nam się w ramach komisji sejmowych i też w ramach rządu. Ministry i ministrowie Polski 2050 są ważnym elementem rządu i ja też myślę, że po tych wszystkich perturbacjach dalej te prace w koalicji 15 października będą szły dalej, choć oczywiście bardzo sobie życzę, żeby dzisiaj to był już ostatni odcinek, w którym zostanie podjęta decyzja, jak Polska 2050 i kiedy wyłoni swoją przewodniczącą lub, jak się okazuje, teraz może przewodniczącego.
Dokładnie. I myśli pani, że premier, obserwując to wszystko, będzie w stanie dać to stanowisko wicepremiera po tym, co się dzieje?
Tego nie wiem oczywiście, to jest decyzja premiera, na pewno czeka z tą decyzją do momentu, w którym Polska 2050 przezwycięży swoje wewnętrzne problemy i będzie wiadomo z kim o ewentualnych stanowiskach rozmawiać. Natomiast ja też zawsze podkreślam, że premier Donald Tusk jest tak doświadczonym politykiem, który potrafi współpracować, wynosząc się poza różne spory, emocje, więc niezależnie od tego, kto zostanie przewodniczącą czy przewodniczącym Polski 2050, z całą pewnością premier Donald Tusk będzie koalicjanta traktował po partnersku i będzie współpracował z osobą, która zostanie w tych demokratycznych wyborach wyłoniona.
W Koalicji Obywatelskiej też niedługo wybory, no wy nie będziecie mieli tego problemu, bo kandydat jest jeden.
Tak, kandydatem na przewodniczącego partii jest Donald Tusk, to jest oczywiste. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy zmieniali przewodniczącego w sytuacji, kiedy to Donald Tusk był głównym autorem naszego sukcesu w 2023 roku, jest premierem rządu, z którego jesteśmy dumni i jest tą osobą, która kieruje partią, której systematycznie rośnie sondażowe poparcie, więc tutaj nie zmieniamy naszego najlepszego przewodniczącego, bo no nie ma takiej potrzeby.
A skład wiceprzewodniczących się zmieni?
Może się tak zdarzyć, oczywiście.
Ktoś z niego wyleci, mówiąc w cudzysłowie?
Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ponownie kandydować, czy nie będą nowe osoby się zgłaszały, no z całą pewnością będą nowe.
A Radosław Sikorski wejdzie do takiego ścisłego kierownictwa?
Tego nie wiem, na pewno do ścisłego kierownictwa będą chciały dołączyć osoby z partii, które połączyły się w jedną koalicję obywatelską, czyli z Nowoczesnej i z Inicjatywy Polskiej.
Czyli można się spodziewać, że między innymi Adam Szłapka
i Barbara Nowacka, jak sądzę, zostaną wiceprzewodniczącymi Koalicji Obywatelskiej.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska, a rozmawiał z nią gospodarz naszego sejmowego studia, Kacper Wróblewski.